A my na chwilę zajmiemy się w popołudniu wnet ekonomią. Przy telefonie jest Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I zacznijmy od realizacji. Już powoli rząd kończy tą legislacyjną pracę w ramach Rady Ministrów nad propozycjami z piątki Kaczyńskiego. Przyszedł czas na zerowy PIT dla młodych. Znamy projekt ustawy, znamy założenia, znamy także koszty dla budżetu. To jest pomysł, który, tak jak mówi premier, ułatwi życie młodym wchodzącym na rynek pracy. To jest pomysł, który psuje system podatków dochodowych w Polsce.
To jest tak naprawdę jedno i drugie. To jest precedensowy eksperyment w systemie podatkowym w Polsce. Zdaje się, pierwszy raz dyskryminujemy ludzi podatkowo, jeśli pod kątem wieku. A więc no, rodzi to pewne wątpliwości i ja mam z jednej strony oczywiście się cieszę, że ktoś zapłaci niższe podatki, natomiast to jest dobra wiadomość dla tych ludzi, że mniej im zostanie zabrane z tego, co zarobią. Natomiast ja wolałbym, żeby obniżki podatków jednak były powszechne, żeby to wszyscy zapłacili po prostu mniej. Bo taka sytuacja może rodzić masę niezaplanowanych konsekwencji, jak chociażby preferowanie w zatrudnieniu ludzi młodych, czyli przed 26 rokiem życia względem człowieka, który już na przykład skoczył 27 czy 28 lat, to po pierwsze. No i mamy też otwarte pole do wszelkich różnych wyłudzeń tak naprawdę podatkowych, czyli zatrudniamy fikcyjnie młodą osobę, właściwie dlaczego jedną, kilka osób, odpalamy jej stówę czy dwie za to, oczywiście nie za to, żeby przychodziła do pracy, na całe jej wynagrodzenie wrzucamy sobie w koszty i płacimy niższy podatek jako pracodawca. A więc na pewno będzie ciekawie.
Ten podatek, jak się wczytać w te rozwiązania, to obejmie także umowy zlecenia, ale już nie umowy o dzieło, bo tutaj rząd się bał, że rzeczywiście pole do nadużyć będzie zbyt duże, ale nawet przy umowach...
A działalność gospodarczą będzie obejmował?
Zdaje się, że przynajmniej tak wczoraj mówił Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa, że też zdaje się, działalność gospodarcza też będzie objęta zerowym PIT-em.
No oczywiście to rozwiązanie jest, ma oczywiście swoje plusy. Ma ten plus, że młodzi ludzie, zwłaszcza jeśli są studentami, czyli nie muszą płacić ZUS-u tak naprawdę przez pierwsze lata swojego życia, a będą otrzymywały 100% tego, co zarobią, prawda? Więc to jest zdecydowany plus po stronie chociażby aktywizacji zawodowej tego, że człowiek do tych 26 urodzin nie będzie karany za pracę. Natomiast oczywiście pojawia się wątpliwość, dlaczego akurat tylko ta grupa, dlaczego ten wiek, a nie inny. No i też pozostaje w tyle głowy jednak taka myśl, że to wszyscy inni zrzucą się na tą ulgę, ten przywilej podatkowy. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że uczciwsze jest powszechne niskie opodatkowanie niż system ulg, zwolnień i przywilejów.
Będzie takie powszechne niższe opodatkowanie w tym ostatnim kroku, w ostatnim projekcie z piątki Kaczyńskiego, którego jeszcze nie poznaliśmy w szczegółach, czyli w tej obniżce PIT-u z 18 do 17%. I wydaje się, że to jednak będzie obniżka powszechna, a nie do jakiegoś innego progu.
Tak, po odejściu z rządu minister Czerwińskiej wydaje się, że to będzie powszechna, normalna obniżka po prostu dolnej stawki PIT-u z 18 do 17%, a nie powstanie nowej, niższej stawki podatkowej. No to oczywiście miła wiadomość dla wszystkich pracujących, dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, które ten PIT na zasadach ogólnych płacą. Problem tylko jest jeden. Z punktu widzenia pracujących to nie PIT jest problemem. Stawka PIT oczywiście nie jest niska, 18-17% w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie. To nie jest mało, nie jest to też strasznie dużo jak na europejskie standardy, natomiast problem leży gdzie indziej. Problem w opodatkowaniu pracy leży w składkach na ZUS, które wynoszą około 33%. I tak naprawdę dopóki nie ruszymy ZUS-u, to niewiele zmienimy w opodatkowaniu pracy.
Pierwszy wyłom w ZUS-ie, obecna ekipa już poczyniła, mały ZUS stał się faktem. To jest oczywiście wyłom nieduży, ale tak, no, łamie pewną zasadę.
Ewidentnie jest to ukłon w stronę osób samozatrudnionych, które tak naprawdę nie są przedsiębiorcami, tylko są pracownikami pracującymi na podstawie umowy, na podstawie własnej działalności gospodarczej i im zdejmuje ten horrendalnie wysoki, dla nich w niskich dochodach horrendalnie wysoki ZUS kwotowy. To też jest układ jakby krok w dobrym kierunku. Tak samo jeszcze dodajmy obniżkę stawki podatku CIT, czyli podatku od dla małych przedsiębiorstw do 9%. No to już trzeba przyznać, że jak na europejskie standardy, gdzie ten CIT potrafi wynosić 30-40%, to jest rzeczywiście duża korzyść dla przedsiębiorców, którzy prowadzą małe biznesy, którzy już generują jakieś pokaźne zyski, to rzeczywiście jest istotna obniżka stawki podatkowej.
Chociaż większość przedsiębiorców, jak wszyscy wiemy, rozliczają się PIT-em, a nie wchodzą w CIT. I tutaj mamy też tą zapowiedź enigmatyczną, ciągle niejasną, ciągle niepewną testu przedsiębiorcy, więc z jednej strony jest mały ZUS, jest niższy PIT dla osób zatrudnionych, ale będzie się chciało teraz Ministerstwo Finansów dowiedzieć, kogo przerzucić z samozatrudnienia na etat i kazać mu płacić cały...
Powiem tak, efektem prób przerzucania samozatrudnionych na etaty będzie to, że ci samozatrudnieni pozakładają sobie spółki z o.o. albo proste spółki akcyjne, które też mają wejść bodajże od przyszłego roku.
Od 1 marca.
I wejdą w 9% CIT i rząd zobaczy jeszcze mniej podatków niż ma do tej pory, więc na miejscu urzędników bym się naprawdę zastanowił, czy to, co oni chcą zrobić, ma jakikolwiek sens.
No, chociaż z drugiej strony ma o tyle sens, że przedsiębiorca, który płaci CIT i ma albo prosto spółkę akcyjną, albo spółkę z o.o. jest bezpieczniejszy, chociaż trochę więcej kosztuje jego prowadzenie księgowości.
Dokładnie tak.
I to
nie odpowiada całym majątkiem za zobowiązania swojego biznesu.
I to może też o to rządowi chodzi. To tutaj jeszcze jedno pytanie, bo to się pojawiło. Odejście profesor Czerwińskiej to jest chyba najistotniejszy temat przy tych wszystkich obniżkach pitowskich, bo dopóki jeszcze ministrem finansów była Teresa Czerwińska, to myśmy jako dziennikarze mieli przecieki, informacje, że na przykład PIT zerowy dla młodych będzie od progu 42 tysięcy dochodów rocznie. Teraz mamy ten próg, pierwszy próg podatkowy, czyli prawie dwukrotnie wyższy, bo 85,5 tysiąca dochodów na rok. Czy to jest tak, że odejście minister Czerwińskiej i przyjście ministra Banasia i zgoda na znacznie większe ulgi podatkowe, to nie jest zagrożenie dla stabilności budżetu w latach przyszłych? Może nie w tym roku, ale za rok, za dwa, za trzy.
To znaczy tak, według tych, pamiętajmy, że to wszystko takie nieoficjalne, półoficjalne informacje. Pani minister Teresa Czerwińska była zwolenniczką większego rygoru, jak gdyby, tej polityki fiskalnej. Czyli ona była, szczyciła się tym, że za jej rządów w ministerstwie doszło do bardzo znaczącego obniżenia deficytu fiskalnego Polski. Ten deficyt spadł poniżej 1% PKB. I była, z tego co nam wiadomo, bardzo niezadowolona z tego, że zapadły decyzje zwiększające tenże deficyt, pod czym chyba nie bardzo chciała się podpisać. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast tu już mamy bardziej styk, bardziej temat, kwestię polityczną, że nowe kierownictwo resortu jest bardziej skłonne poluzować dyscyplinę w finansach publicznych, co oczywiście jest dyskusyjne. Z jednej strony jest to luzowanie głównie po stronie cięć podatkowych, natomiast problem jest taki, że tym cięciom w podatkach nie towarzyszą cięcia w wydatkach, w związku z tym ten deficyt no niemal na pewno się powiększy w tym i przyszłym roku. Pamiętajmy jeszcze też, że mamy kolejny jednorazowy zastrzyk w postaci likwidacji OFE, więc to też wpłynie na wynik budżetu jednorazowo.
No i jeszcze mamy kolejne aukcje na częstotliwości, tym razem dla, zdaje się, sieci 5G, to też
tak,
rząd liczy na 9 miliardów.
To trudno oszacować, jak to będzie, to jest kompletnie nieprzewidywalne. I nie wiem, jak to zostanie w budżecie zapisane, bo tak naprawdę dopóki ta aukcja się nie odbędzie, to nie ma, nie wiadomo, ile pieniędzy uda się z tego uzyskać. No mamy też inne rzeczy, które są trudne do uzyskania, czyli rząd zapisał w założeniach do przyszłorocznego budżetu podatek od tak zwany podatek cyfrowy, czyli próba opodatkowania Facebooka i Google'a tak naprawdę. Co w mojej ocenie jest niewykonalne albo wykonalne w bardzo niewielkim stopniu, bo to jest taki rodzaj usług, przy którym współczesne ustawodawstwo jest trochę bezradne, bo trudno w ogóle powiedzieć, gdzie ta usługa się fizycznie odbywa.
Szczególnie, że nie ma nawet projektu ustawy, a podatek ma być pobierany od początku roku przyszłego. No, a tu zostały się trzy pośrednie.
Jest to z pewnością projekt, którym zainteresuje się Komisja Europejska, więc też nie wiadomo, jak to z nim będzie, tak samo jak z tym słynnym podatkiem od handlu, którego cały czas nie ma, który był zapowiedziany, zdaje się, jeszcze w roku 2016.
Nie ma, ale jest wyrok Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie, który przyznaje rację Polsce i mówi, że podatek powinien być, że jest zgodny z unijnym prawem i może być
to
pobierany.
To nie jest tak, że zgodny, ale że weto komisji było niezgodne z jakimiś tam procedurami, więc sprawa jest tu wciąż otwarta. I prawnicy mają pole do popisu.
I my się tym tematem też zajmiemy, a my w naszej rozmowie na koniec przejdźmy te wody międzynarodowe, bo tam też się dużo ciekawego dzieje. Zdaje się, że federalna rezerwa odchodzi od polityki podnoszenia stóp procentowych, teraz będzie je obniżać z kolei, żeby utrzymać wzrost gospodarczy.
To jest arcyciekawy temat, ponieważ jeszcze w grudniu kierownictwo Rezerwy Federalnej powiedziało, że owszem, w tym roku stopy podniesiemy, w tym sensie w 2019, i nasz program, czy ich program ilościowego zaciśnienia, QT, pozostanie na autopilocie. No, wystarczyły 2 tygodnie silnych spadków na Wall Street, aby zwołano tak zwany Plunge Protection Team, czyli tą mityczną grupę do spraw rynków finansowych, która według spiskowych teorii ma ratować rynek i rzeczywiście tym razem znowu uratowała rynek przed spadkami. I już 2 tygodnie później Jerome Powell mówił zupełnie co innego. Mówił, że QT to ilościowe zacieśnienie polityki to wygasimy, że te podwyżki to może będą, może nie będą. W marcu już wprost powiedział, że nie będą. No i rynek zaczął oczekiwać, że Fed zacznie ciąć stopy, chociaż tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo powodu, dla którego miałby te stopy obniżać. No i w czerwcu komunikat Fedu został odebrany jako bardzo gołębi, czyli jako otwarcie tej furtki do obniżek stóp procentowych, ale z drugiej strony dokładnie wczoraj i pan Powell, i pan Bullard powiedzieli, że no, te obniżki stóp to raczej niekoniecznie, że być może, a już na pewno nie tyle, ile oczekuje rynek i że nie ugną się pod presją polityczną. Więc teraz tak naprawdę nie wiadomo. Rynek jest bardzo, ale to bardzo przywiązany do myśli, że już w lipcu będzie obniżka i potem jeszcze z 2 albo 3 kolejne w ciągu roku. Fed chyba nie bardzo chce się, no, nie chce stracić kompletnie już twarzy jakichkolwiek resztek wiarygodności, no bo pół roku temu mówił, że będą podnosić, a teraz nagle obniżą. Więc no, sprawa jest bardzo skomplikowana, ale na razie tak. Na razie oczekiwania rynku są takie, że w lipcu mamy obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i moim zdaniem rynek może się jednak zawieść. Bo ze względów wizerunkowo-politycznych może do tej obniżki w lipcu nie dojść. A jak będzie, to zobaczymy. Posiedzenie zdaje się 30-31 lipca, o ile dobrze pamiętam.
Tempo, czy dynamika wzrostu PKB w Stanach co nieco hamuje i to może być nawet kolokwialne stwierdzenie. Donald Trump dość obcesowo domaga się silnej reakcji.
Tak, to jest bezprecedensowy nacisk prezydenta Stanów Zjednoczonych na Rezerwę Federalną. Z czymś takim nie mieliśmy do czynienia przynajmniej od lat 70., no, zresztą wtedy się to bardzo źle skończyło. I nigdy nie była ona wyrażana publicznie i w taki dosadny, żeby nie powiedzieć wręcz niegrzeczny sposób.
No, ale skutków nie przyniesie. Pytanie, czy to się nie odbije na tyle na kondycji amerykańskiej gospodarki, żeby Donald Trump mógł się obawiać o reelekcję.
No, reelekcja jest tu ewidentnie dominującym czynnikiem. Problem w tym, że z jednej strony oznak recesji w Stanach Zjednoczonych póki co takich ewidentnych nie widać. Owszem, widać spowolnienie, ale nie recesję. Natomiast ta recesja jest nieuchronna. Stany Zjednoczone notują 10. rok nieprzerwanej ekspansji gospodarczej z rzędu. To jest najdłuższy, lada moment będzie to najdłuższy taki, najdłuższa ekspansja po zakończeniu II wojny światowej, a prawdopodobnie w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych. No i doświadczenie uczy, że każda prosperity, każda hossa, każda ekspansja kiedyś się kończy. Mamy już bardzo poważny sygnał ostrzegający przed recesją w Stanach. Oczywiście nie recesji za miesiąc, za dwa, ale raczej za pół roku, za rok, może za dwa lata. Czyli tak zwaną inwersję krzywej terminowej, a więc sytuację, gdy krótkoterminowe stopy procentowe są wyższe od stóp długoterminowych. I taka sytuacja po roku 1960 poprzedziła każdą recesję w Stanach Zjednoczonych. Więc moim zdaniem recesja w Stanach jest kwestią czasu. I Trump nie chciałby, aby to się wydarzyło przed wyborami. Wolałby, żeby się wydarzyło po wyborach w 2020 roku, po wyborach prezydenckich. A równocześnie ja osobiście mam poważne wątpliwości, czy cięcie tak niskich stóp procentowych cokolwiek zmieni. Czy jeżeli Fed nagle zacznie panicznie obniżać stopy po 50 punktów bazowych, czy to uchroni Stany Zjednoczone przed recesją? Moim zdaniem nie. A jak będzie, to się okaże.
Czy jeszcze dosypywanie pieniędzy do gospodarki będzie potrafiło ją podtrzymać na ścieżce wzrostu? To jeszcze jedną informację skomentujmy, czyli te ceny złota, które zdaje się są najwyższe od kilku lat, to też tradycyjnie...
Wczoraj mieliśmy najwyższe notowania dolarowe, pamiętajmy, cały czas mówimy o cenie złota w dolarach, najwyższe od 6 lat i to jest rzeczywiście duże wydarzenie na rynku. W ciągu miesiąca cena złota poszła w górę prawie o 12%, licząc do wczorajszego szczytu. Dzisiaj już mamy korektę ponad 1% w dół. I po pierwsze ewidentnym katalizatorem tego ruchu były oczekiwania na zmianę polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Ewentualna obniżka stóp w Fedzie w dwojaki sposób pozytywnie wpływa na złoto. Po pierwsze, złoto dobrze sobie radzi w otoczeniu niskich, a tak naprawdę realnie ujemnych stóp procentowych w Stanach. One póki co są minimalnie dodatnie, ale jeżeli Fed zacznie je obniżać, to stopa funduszy federalnych znajdzie się poniżej poziomu inflacji, czyli realnie te stopy będą ujemne. I historia ostatnich 50 lat pokazuje, że dolarowe ceny złota wtedy mają tendencję rosnąć i to rosnąć całkiem mocno. Po drugie, jeśli Fed rzeczywiście zdecyduje się na poluzowanie polityki monetarnej, może to oznaczać zakończenie hossy na dolarze, czyli że dolar zacznie słabnąć, a jak dolar w dół, to złoto zazwyczaj w górę. I trzecia rzecz, która się wydarzyła, to jest rzecz natury technicznej, mianowicie przez ostatnie 3,5 roku kurs złota poruszał się w przedziale te mniej więcej 1100-1380 dolarów za uncję i to była taka konsolidacja, z której się wybiliśmy. Wybicie tych lokalnych szczytów na poziomie właśnie 1360, 1380 i 1400 no na gruncie analizy technicznej jest sygnałem wznowienia hossy. Analityk techniczny może powiedzieć, że w tym momencie mamy powrót hossy na rynku złota i to może zachęcić kapitał, który do tej pory niechętny był do inwestowania w złoto, do zajęcia długich pozycji, ale to oczywiście jest historia na następne tygodnie i miesiące, bo krótkoterminowo no rynek jest już mocno wykupiony i jakieś spadki byłyby dość oczywistym scenariuszem.
Powiedział Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.